Bardzo serdecznie Was witam. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj stać przed Wami. I na początku zobowiązałem się w stosunku do taty, że przekażę od niego kilka zdań, które mi przedyktował, a więc proszę Was, abyście wysłuchali tego. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za modlitwy i za miłe gesty. Tęsknię za zborem, chciałbym się jak najszybciej z Wami spotkać, jednak na razie nie jest to możliwe. Kocham Was. I kolejne zdanie dla młodzieży misyjnej. Dziękuję dla młodzieży misyjnej za prezent urodzinowy, bardzo miłe słowa i wspaniałe zdjęcie. Także dziękuję Wam bardzo w imieniu taty. Czuję się coraz lepiej, powolutku wraca do formy i mam nadzieję, że za jakiś czas będzie już w stanie się z Wami wszystkimi spotkać. Ja dzisiaj chciałbym się dzielić z Wami Bożym Słowem. Muszę przyznać, że cały ten temat jest bardzo trudny i stoję przed Wami dzisiaj w pokorze, stoję w pokorze przed Bogiem i naprawdę nie jestem kimś do końca odpowiednim, aby dzielić się właśnie tego rodzaju przesłaniem, jednakże chciałbym to uczynić. Temat mojego kazania brzmi cierpienie człowieka i chwała Boża. Czy istnieje między nimi połączenie? Cierpienie człowieka i chwała Boża, czy istnieje między nimi połączenie? Jestem przekonany, że wiele osób, które jest na tym miejscu, mogłoby mi wygłosić kilka lekcji na temat cierpienia, na temat tego, czym naprawdę jest ból i co to znaczy cierpieć w długi i bolesny sposób. Ja w swoim życiu nie doświadczyłem tego w dużej mierze. W każdym razie każdy z nas, prędzej czy później, w mniejszej mierze lub większej, a może nawet trudno to wartościować, doświadczy czegoś, o czym będzie mógł głośno i otwarcie powiedzieć: cierpiałem, cierpię. To sprawia mi ogromny ból. Nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Nie jestem w stanie funkcjonować w normalny sposób. Doświadczam cierpienia. Kaznodzieja Salomon wypowiedział kiedyś następujące słowa. Następnie przyjrzałem się wszystkim uciskom, jakie się dzieją pod słońcem. I oto widziałem łzy uciśnionych, którzy nie mają pocieszyciela i są bezsilni wobec swoich ciemiężycieli i nie mają pocieszyciela. Kaznodziei Salomona, 4:1. Salomon dwukrotnie mówi: widziałem łzy uciśnionych, którzy nie mają pocieszyciela. I później znowu powtarza, którzy nie mają pocieszyciela. Innymi słowy mówi: miałem możliwość rozejrzeć się wokół siebie. Byłem królem. Mogłem podróżować wszędzie. Mogłem wejść przez każde drzwi. Mogłem zobaczyć wszystko, co było do zobaczenia. I muszę to stwierdzić, że widzę łzy, widzę ucisk i widzę, że nie ma pocieszyciela. Oto słowa człowieka, o którym wiemy, że z niezwykłą jasnością dokonywał zawsze obserwacji świata, który był wokół niego. Dzisiaj jeszcze, zanim to nabożeństwo się skończy, chciałbym Was zaprosić, abyśmy spróbowali zasiąść tuż obok niego i spojrzeć na świat jego oczyma. Jestem pewien, że każdy z nas prędzej czy później musi zadać sobie bardzo trudne pytanie, czy istnieje połączenie między ludzkim cierpieniem a Bożą chwałą. Czy istnieje cierpienie między naszym bólem a Jego pięknem? Czy jest jakiś most, czy jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy? W jaki praktyczny sposób Bóg odbiera chwałę z naszego cierpienia? Bardzo często mówimy, że to, co się dzieje, dzieje się na Bożą chwałę, że Bóg wie, dlaczego tak jest, że jest to elementem Jego doskonałego planu. Ale tak naprawdę, gdybyśmy mieli skonkretyzować, gdyby ktoś nas poprosił nas o wyjaśnienie, jakie konkretnie jest połączenie między naszym cierpieniem a Bożym bólem, a Bożą chwałą. Musimy przyznać, że w XXI wieku człowiek wydaje się znowu wracać i powracać do idei wieży Babel. Dzięki internetowi nasza cywilizacja radykalnie się zrewolucjonizowała. Niewidzialna sieć pozwala nam znowu myśleć w taki sam sposób. Miliardy ludzi na całym świecie wchodzą na dokładnie te same strony internetowe. Oglądamy dokładnie te same materiały wideo. Nasz mózg zaczyna się przekształcać w taki sam sposób. Dzięki internetowi jesteśmy w stanie rozmawiać ze sobą w innych językach i na bieżąco uzyskiwać tłumaczenie. Musimy przyznać, że świat już nigdy nie będzie taki sam. Zaczynamy myśleć w tym samym technologicznym języku i trzeba przyznać, że rzeczywistość jest dla nas coraz bardziej zrozumiała. Oddani naukowcy, oddani profesorowie wykładający na najlepszych uniwersytetach przekraczają kolejne granice, które kiedyś wydawały się nie do przekroczenia. Zjawiska, które zawsze budziły grozę i postrach, dzisiaj okazuje się, że znajdują swoje racjonalne wyjaśnienie. Wszystko się zmienia. Ludzkość zaczyna żyć w takim przekonaniu, że z każdym dniem, z każdym rokiem wspina się coraz wyżej, jest coraz większa, coraz potężniejsza i że już wkrótce być może pokonamy największą z barier, barierę śmierci. Od tysięcy lat wszystko się zmieniło, wszystko ulega zmianie. Mieszkamy w doskonalszych budynkach, przynajmniej w tej części globu. Żyjemy w bezpieczniejszy sposób, żyjemy nawet dwukrotnie dłużej niż żyło się kiedyś. Mamy dostęp do opieki medycznej. W ciągu kilkunastu godzin jesteśmy w stanie przemieścić się na drugą stronę globu. Gdyby dzisiaj Salomon usiadł obok nas, musielibyśmy powiedzieć do niego: Salomonie, przez te kilka tysięcy lat prawie wszystko się zmieniło. Dzisiaj królowa Saba nie przyjechałaby do ciebie na wielbłądzie. Przyleciałaby na żelaznym ptaku w kilkadziesiąt minut. Gdybyś dzisiaj był królem, mógłbyś założyć konto na Twitterze, które śledziłoby kilkadziesiąt milionów ludzi albo kilkaset na całym świecie i mógłbyś dzielić się swoją mądrością z całym światem i ludźmi na wszystkich kontynentach, nie wychodząc poza drzwi swojej komnaty. Gdybyś dzisiaj był królem, prawdopodobnie twój świat wyglądałby radykalnie inaczej. Ale musielibyśmy powiedzieć do niego: Salomonie, jedna rzecz nie uległa zmianie. Ludzkość nadal cierpi. Nadal cierpi w dokładnie taki sam sposób, w jaki cierpiała 200 lat temu, 500 lat temu, 1000 lat temu i 5000 lat temu. Nadal łzy i ból są częścią codziennego ludzkiego doświadczenia. Musielibyśmy przyznać mu: Salomonie, twoje słowa pozostają nadal aktualne. Gdybyś rozejrzał się dzisiaj po świecie, tak jak rozejrzałeś się wtedy, znowu musiałbyś przyznać: oto widziałem łzy uciśnionych, którzy nie mają pocieszyciela i są bezsilni wobec swoich ciemiężycieli i nie mają pocieszyciela. Gdyby Salomon żył dzisiaj, dowiedziałby się, że każdego dnia, również dzisiaj, umiera z głodu ponad 30 tysięcy osób, co oznacza, że co 3 minuty ktoś odchodzi z tego świata w poczuciu straszliwej krzywdy i w straszliwej fizycznej męczarni. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych wydaje się na walkę z nadwagą co minutę 7 dolarów, które wystarczyłyby, żeby nakarmić całą wioskę. Każdego dnia, również dzisiaj, umiera i umrze na świecie około 12 tysięcy dzieci poniżej 5 roku życia. Co oznacza, że co 13 minut dwoje młodych rodziców przeżywają straszliwy dramat i koszmar. W tym roku na świecie, w tym roku tylko, do lipca, dokonano na świecie około 24 milionów aborcji. Co oznacza, że częściej niż co sekundę jakiemuś małemu dziecku na zawsze odbiera się możliwość przeżycia własnego życia. Do dnia dzisiejszego, w 2014 roku, około 195 tysięcy matek umarło podczas porodu. Co oznacza, że podczas tego kazania, co półtora minuty, umiera jakaś kobieta, pozostawiając w nieutulonym żalu męża i dziecko, jeżeli przeżyło poród. Co minutę jedna osoba umiera na HIV lub AIDS. W 2012 roku 14 milionów 100 tysięcy osób zachorowało na raka, z czego ponad 8 milionów zmarło, co oznacza, że co 25 sekund ktoś na świecie umiera z powodu raka. Do dnia dzisiejszego w 2014 roku około 610 tysięcy osób popełniło samobójstwo, co oznacza, że co 30 sekund na świecie ktoś odbiera sobie życie. W 2014 roku, według oficjalnych danych ONZ, w wypadkach samochodowych zginęło 1 240 000 osób. Co oznacza, że co 40 sekund na świecie ktoś odchodzi na zawsze w nagły, druzgocący sposób, nie mając możliwości uregulować swojego życia i powiedzieć ostatniego przepraszam do swoich najbliższych. Według raportu organizacji Open Doors, w tym momencie na świecie prześladowanych jest 100 milionów chrześcijan. Corocznie 170 tysięcy z nich ginie za swoją wiarę, co oznacza, że co 5 minut na całym świecie ginie jeden chrześcijanin z powodu tego, że wierzy w Jezusa Chrystusa. W XX wieku 45 milionów naszych braci i sióstr umarło, oddając swoje życie za wiarę. Dlaczego o tym wszystkim mówić? Ponieważ wbrew temu, co mówią nam media, wbrew wszechobecnej propagandzie zdrowia, uśmiechu i sukcesu, wbrew temu, co nieustannie się mówi, że ludzkość się doskonali, że jest coraz lepiej, że jesteśmy potężni, ludzkość nieustannie oddycha cierpieniem. Cierpieniem, które jest tuż obok nas. Cierpieniem, które wydarza się w domu naszych sąsiadów, w domu naszych znajomych z pracy. Cierpieniem, które jest przytłaczające i bolesne, które sprawia, że ludzie nie są w stanie normalnie funkcjonować. Wiecie, ten świat słusznie został nazwany padołem łez. Od tych kilku tysięcy lat nic się nie zmieniło. Cierpienie jest wstydliwym towarzyszem wszechmocnej cywilizacji. Wchodzi przez każde zamknięte drzwi. Omija wszystkie nasze zabezpieczenia. Otwiera najdokładniej zamknięte sejfy i zabiera wszystko to, co bywa dla ludzi cenne i drogie. Nie oszczędza nikogo. Przychodzi do najbogatszych i do najbiedniejszych. Przychodzi do wpływowych i rządzących narodami i do tych, którzy zawsze byli rządzeni. Jest częścią ludzkiego życia, jest elementem, którego nie można odłożyć na bok. I pytanie brzmi, dlaczego mówić o tym w niedzielny poranek w kościele? Czy chrześcijaństwo nie jest przeznaczone dla radości? Jestem przekonany, że musimy mówić o wszystkim, ponieważ wszystko ma związek z Bogiem. Bóg jest wszechogarniającą rzeczywistością, On jest przyczyną wszystkich rzeczy, a więc jeśli cierpienie ma rzeczywiście miejsce, to musi mieć jakieś połączenie z Bożą chwałą. Musi istnieć link, musi istnieć pomost między tym, że świat jest pogrążony w cierpieniu i bólu, i między tym, że Bóg jest pełen chwały i realizuje swoje cele i zamiary. Gdybyśmy dzisiaj uruchomili filmy mające zachęcić do przyjścia do największych mega kościołów na świecie, zobaczylibyście coś, co jest pięknie zapakowanym oszustwem. Wyłącznie młodych, uśmiechniętych ludzi o błyszczących białych zębach. Zobaczylibyście podróże samolotami, kąpiel w oceanie, radość i na końcu napis: ciesz się swoim życiem i do nas dołącz. Ale wiecie, to jest tylko częścią prawdy o Kościele, o chrześcijaństwie. To jest tylko częścią prawdy o życiu. I ci z was, którzy jesteście ode mnie starsi, wiecie to lepiej niż ja. To jest tylko jedną stroną monety, to jest tylko jedną zwrotką w piosence życia. Jest czas pokoju, ale i czas wojny. Jest czas rodzenia, ale i czas umierania. Jest czas leczenia, ale i czas zabijania. Jest czas budowania, ale i czas burzenia. Jest czas śmiechu, ale i czas płaczu. I musimy przyznać, Salomonie, mimo że tak wiele się zmieniło, to wiedz, że miałeś rację. A więc, czy istnieje połączenie między tym bólem, który jest codziennie doświadczany przez tak wiele, wiele osób, a między Bożą chwałą, między Ewangelią, między tym, co robimy na ulicach miast, starając się mówić ludziom o Bogu. Byłbym oczywiście naprawdę skończonym głupcem, gdybym sądził, że podczas jednego kazania czy jednej usługi, albo nawet podczas serii kazań, byłbym w stanie wyjaśnić i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego cierpienie ma w ogóle miejsce. Musimy z pokorą przyznać, że wiele rzeczy jest przed nami zasłoniętych, że wszystkich przyczyn nie jesteśmy w stanie dociec. Że wiele z tych łez płynie pomimo tego, że nie znamy odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Ale jestem pewien, że Bóg pozostawił nam pewne wskazówki. Że za tej kurtyny, za tej zasłony i za tej tajemnicy, która ukrywa cierpienie, możemy usłyszeć jakieś odległe echo odpowiedzi. Że Bóg udzielił i pozostawił nam pewne wskazówki. I dzisiaj chciałbym spojrzeć wyłącznie na dwie. Chciałbym, abyśmy porozmawiali dzisiaj o dwóch przyczynach, dla których cierpienie istnieje na świecie. Istnieje nie dlatego, że wymknęło się spod Bożej kontroli. Nie dlatego, że Bóg w tej chwili przegrywa walkę z szatanem i szatan wywołuje to cierpienie na świecie poza jego suwerenną mocą, poza jego wszechmocną władzą. Nic takiego nigdy nie miało miejsca. Bóg od zawsze był suwerenny, Bóg od zawsze był wszechmocny i Bóg od zawsze był absolutnym panem każdej sytuacji. A więc nie możemy stwierdzić, że cokolwiek dzieje się poza Jego wolą, że cokolwiek dzieje się poza Jego kontrolą. W rzeczywistości możemy przeczytać w Biblii słowa Izajasza, który mówi, Bóg, który mówi w księdze Izajasza: ja tworzę światło i stwarzam ciemności. Ja sprawiam pomyślność i ja stwarzam niedolę. Ja Pan czynię to wszystko. Izajasza 45:7. W piątej księdze Mojżeszowej, 32 rozdziale, 39 wersecie Bóg mówi: patrzcie teraz, że ja jestem, ja jeden i nie ma ze mną żadnego Boga. Ja zabijam i ja sam ożywiam, ja ranię i ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia. I w Trenach 3:38 czytamy: czyż nie pochodzi z ust Najwyższego i niedola, i szczęście? W innym miejscu Bóg mówi: kto czyni człowieka głuchym albo niemym, widzącym albo ślepym? Czy nie ja, Pan? Musimy zdecydowanie odrzucić każdy system teologiczny, każdy zespół nauk, który twierdzi, że cierpienie wymknęło się spod Bożej kontroli, że cierpienie jest wyłącznie wynikiem tego, że Bóg w tej chwili toczy kosmiczną walkę z szatanem i nie jest w stanie tego zmienić. Szatan jest również podporządkowany Bogu w ostatecznym wymiarze. Nie jest w stanie uczynić czegoś, co wykraczałoby poza jego absolutną wolę. I teraz, dlaczego cierpienie istnieje na świecie? Dlaczego cierpienie istnieje pośród nas? Dlaczego Bóg na to pozwala? I najwyraźniej jest to częścią jego wiecznego planu. Po pierwsze, cierpienie jest przypomnieniem kosmicznej katastrofy, o której wciąż zapominamy. Cierpienie jest przypomnieniem kosmicznej katastrofy, o której wciąż zapominamy. Ludzkość od zawsze miała w sobie takie poczucie upadku. I nawet gdybyśmy spojrzeli na mitologię Grecji, Egiptu, Persji, Babilonii, zobaczylibyśmy, że naukowcy, archeolodzy cały czas dociekają, że ludzie już wtedy, poza objawieniem danym Izraelowi, poza objawieniem chrześcijańskim, znacznie wcześniej w swoich mitach opowiadali o tym, że człowiek upadł. Że kiedyś był w raju, w stanie szczęśliwości, był w miejscu pozbawionym łez i cierpienia, a później coś poszło nie tak. To jest zdumiewające. Kiedy czasami misjonarze docierali do najbardziej oddalonych plemion, gdzieś głęboko w dżungli, okazywało się, że mieli mit o tym, że pewnego dnia coś poszło nie tak, bogowie się obrazili, wygonili ich z raju. Najbardziej starożytne ludy miały w sobie tą intuicję, że rzeczywistość jest skażona jakimś pierwotnym upadkiem, że gdzieś u podstaw leży jakieś wydarzenie, jakieś zdarzenie, jakaś katastrofa, która sprawiła, że coś poszło nie tak. Ale wiecie, od XVIII, XIX wieku i wyżej ludzie zaczęli z siebie wypierać świadomość upadku. Dzisiaj nie jest w dobrym guście mówić, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie jest w dobrym guście mówić, że kiedyś istniał raj, istniało szczęście, istniała lepsza rzeczywistość, bo to wszystko jest wbrew lansowanej i propagowanej idei ewolucjonizmu. Dziś mówi się, że nie jest prawdą, że kiedyś było lepiej. To dzisiaj jest lepiej niż było kiedyś. Cały czas przekonuje się człowieka, przekonuje się ludzkość, że tak naprawdę cały czas rozwijamy się coraz wyżej. Że najpierw byliśmy jedynie jakimiś rozszczepionymi atomami gdzieś w przestrzeni, zamieniliśmy się w materię nieożywioną, później w zwierzęta i w końcu jest człowiek, a więc cały czas się rozwijamy, krok za krokiem, jesteśmy lepsi. Nasze życie jest szczęśliwsze, z dnia na dzień stajemy się coraz bardziej potężni, coraz mądrzejsi i wkrótce nie będzie już dla nas nic niemożliwego. Ale objawienie chrześcijańskie, intuicja wszystkich plemion i narodów podpowiada coś zupełnie przeciwnego. Że u podstaw nie leży jakieś dziwne, naturalne wydarzenie powolnego ewolucjonizmu, ale leży katastrofa, po której wszystko uległo zmianie. Że kiedyś człowiek był szczęśliwy, że kiedyś człowiek chodził z Bogiem, że kiedyś rzeczywistość wyglądała inaczej, a później coś się wydarzyło, coś co skażyło stworzenie, coś co sprawiło, że człowiek został oddzielony od Boga, coś co stworzyło ogromną przepaść między szczęściem, trwałością, wiecznością, a pogrążonym w cierpieniu człowiekiem. Kiedy dzisiaj człowiek nieustannie dmucha swój balon i mówi, że jest większy, że jest potężniejszy, że może coraz więcej, Bóg wyciąga małą igiełkę cierpienia i przykłada do balonu. I kiedy człowiek cierpi, dopiero wtedy zaczynają do jego umysłu dochodzić myśli o tym, że coś poszło nie tak. Że ten świat nie może być skończonym projektem. Że mimo tego, że mamy wspaniale rozwiniętą cywilizację, pokonujemy kolejne granice i bariery, człowiek zaczyna znowu na powrót myśleć o tym, że coś poszło nie tak. że gdzieś musi istnieć jakaś nowa rzeczywistość, jakieś nowe stworzenie. Dlaczego Bóg pozwolił na to, aby cierpienie było tuż obok nas, aby cierpienie nam towarzyszyło? Wiecie, śmierć była karą za grzech, śmierć jest karą za grzech, ale jest czymś jeszcze. Jest przypomnieniem. Jest błogosławionym przypomnieniem o tym, że zostaliśmy oddzieleni od Boga. Cierpienie jest przypomnieniem tego, że nie żyjemy dzisiaj w raju. Cierpienie jest przypomnieniem o tym, że grzech rządzi na świecie. Że zostaliśmy oddaleni od Boga, że u podstaw życia całej ludzkości leży kosmiczna katastrofa. C.S. Lewis powiedział kiedyś: w naszych przyjemnościach Bóg zwraca się do nas szeptem, w naszym sumieniu przemawia zwykłym głosem, w naszym cierpieniu natomiast krzyczy do nas. Cierpienie to jego megafon, który służy do obudzenia głuchego świata. Cierpienie to jego megafon, który służy do obudzenia głuchego świata. Cóż za piękna metafora. Bóg przechadza się po naszych sercach, po naszych umysłach, po ulicach naszych miast i poprzez cierpienie mówi: spójrz, nie jesteś Bogiem. Twoje siły są ograniczone. Utraciłeś chwałę. Jesteś zagubiony i bezsilny. Spójrz, nie jesteś tym, o kim media ci mówią, że jesteś. Nie jesteś tym, o kim często psycholodzy ci mówią, że jesteś. Jesteś ograniczony, bezsilny i potrzebujesz Zbawiciela. Cierpienie jest najskuteczniejszym orężem Boga w walce z ludzką pychą. Pewnego razu kolega przesłał mi film i skomentował go w taki entuzjastyczny sposób, że słuchaj, to jest właśnie to, chcę za tym iść. Włączyłem ten film, był długi, obejrzałem tylko część, ale film traktował o tym, że sensem świata, sensem istnienia nas jest mocna wiara w to, co chcemy osiągnąć. I kiedy mocno wierzymy w to, co chcemy osiągnąć, to zawsze się będzie działo. Innymi słowy, mocą swojej woli jesteśmy w stanie zmieniać rzeczywistość. Ja wysłałem mu wtedy krótką wiadomość zwrotną, w której przekazałem mu: słuchaj, to jest świetna idea. Daj znać, jak uda ci się przywrócić zdrowie jakiemuś dzieciakowi choremu na nowotwór. Minęło kilka lat i się nie odezwał. Wiecie, cierpienie jest cierpieniem tylko wtedy, jeśli towarzyszy mu wszechogarniające poczucie bezsilności. Kiedy człowiek musi stanąć uczciwie przed lustrem i powiedzieć: jestem mądry, jestem bystry, jestem inteligentny, jestem bogaty, jestem wpływowy, ale nie mogę uczynić już nic więcej. Cierpieniu zawsze towarzyszy poczucie wszechogarniającej bezsilności. I to jest moment, w którym umiera ludzka pycha. To jest ten moment, kiedy ten człowiek, który sądzi, że jest coraz dalej, że jest coraz większy, jest samowystarczalny, musi przyznać przed samym sobą: nie potrafię, nie mogę, to kres moich możliwości. A świadomość bezsilności jest jedynym gruntem, na którym wyrasta świadomość potrzeby Zbawiciela. Dopóki człowiek nie uświadomi sobie swojej własnej bezsilności, swojej własnej ograniczoności, nigdy nawet nie pojawią się w jego umyśle myśli na temat potrzeby Zbawiciela. Dopóki człowiek jest samowystarczalny, dopóki wiedzie mu się we wszystkim, dopóki ma dobrą pracę, zarabia dobre pieniądze i ma szczęśliwą rodzinę i ładny dom, w jego umyśle prawdopodobnie nawet nie pojawią się myśli o potrzebie Zbawiciela, o potrzebie odkupienia, o potrzebie nowego stworzenia i nowej rzeczywistości. On nie potrzebuje tego. Stare polskie przysłowie mówi: jak trwoga, to do Boga. I oczywiście jest w tym zobrazowana prawdziwa rzeczywistość. Podczas wojny kaplice są zawsze wypełnione ludźmi. Mówi się, że na froncie nie ma ateistów i nie jest to prawdą, ale przyznać trzeba, że na froncie ludzie zaczynają intensywnie rozmyślać o Bogu. Mogą Go znienawidzić albo się do Niego przybliżyć, ale Bóg przestaje być jedynie jakimś odległym tematem filozoficznych debat, a staje się realną rzeczywistością, ku której codziennie podążają ludzkie myśli. A więc przytłaczająca obecność cierpienia, dopiero ona zaczyna budzić w człowieku tęsknotę za zbawieniem, za lepszym światem, za nową rzeczywistością, za odkupieniem, za miejscem wolnym od łez, niesprawiedliwości i wyzysku. I kiedy spoglądamy na to, co uczynił Chrystus, On przyszedł do ludzi, do kraju, do miejsca pogrążonego w cierpieniu. Nagle zaczynamy odkrywać, że Chrystus nie przyszedł do ludzi zdrowych, nie potrzebujących lekarza, ale że Jego misja była skierowana do tych, którzy potrzebowali lekarza, potrzebowali Zbawiciela. On sam to wyznał, powiedział: ja nie przychodzę do zdrowych. Jeżeli sądzicie, że wszystko macie, jeżeli jesteście przekonani o swojej samowystarczalności, nie mam wam nic do zaoferowania. Wiecie, prawda jest taka, zakon, prorocy, Jan Chrzciciel, oni przepowiedzieli nadejście Chrystusa, utorowali Mu drogę. Ale jest jeszcze coś innego, co zawsze Mu torowało drogę, cierpienie. Chrystus przychodzi wyłącznie do ludzi, którzy czuli, że coś jest nie tak. Że ich życie nie wygląda tak, jak powinno. Że ten świat jest niesprawiedliwy. On przyszedł do tych, którzy łaknęli sprawiedliwości. Nie do tych, którzy myśleli, że wszystko wokół nich jest sprawiedliwe. Że sprawiedliwie zarabiają tyle pieniędzy, co powinni. Że los obchodzi się z nimi sprawiedliwie. On przyszedł do łaknących sprawiedliwości. Pomyślcie o tym niezwykłym przemówieniu, kiedy zawołał swoich uczniów i powiedział do nich przemówienie, po którym każdy polityk przegrałby wybory. Powiedział do nich: błogosławieni ubodzy w duchu. Powiedział do nich: błogosławieni ci, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości. Błogosławieni ci, którzy się smucą. Nie wiemy tego, bo nie ma żadnej informacji w Biblii, ale być może jakiś uczeń później podszedł do niego na osobności i szepnął mu: mistrzu, fajnie, że nam mówisz takie rzeczy na osobności, ale wiesz, nie wychylaj się z tym. Nie wychylaj się z tym, bo jeśli zaczniesz mówić takie rzeczy do tłumów, nikt nie będzie chciał iść za tobą i naśladować się. To nie jest popularne. To są słowa, które wykraczają gdzieś naprzeciw wszystkiemu, co dzisiaj oferuje świat. Wiecie, kiedy szatan przyszedł do Jezusa, oferował mu wszystkie królestwa świata i ich chwałę. Kiedy szatan przychodzi dzisiaj do ludzi, kiedy czytamy o tym, że zaślepia ludzkie umysły, on oferuje im dokładnie to samo. Wszystkie królestwa świata i całą ich chwałę. Bogactwo, wpływowość, miłość, powodzenie tu i tam. I teraz w jaki sposób Bóg może usunąć to kłamstwo? W jaki sposób Bóg może zerwać tą fałszywą zasłonę wszechmocy, samowystarczalności i bezpieczeństwa? Poprzez cierpienie. Cierpienie sprawia, że najbogatszy król, którego dziecko umiera właśnie na nieuleczalną chorobę, będzie uważał swój najpotężniejszy pałac za nic nieznaczącą kupę śmieci. Cierpienie sprawia, że najpotężniejszy, najbardziej wpływowy człowiek, który rządzi kilkoma narodami, będzie stał nad łożem swojej umierającej żony i czuł się tak bezsilny, jak dwuletnie dziecko. Cierpienie pokazuje, że to, co mówi szatan, jest kłamstwem. Cierpienie jest drogą do usunięcia szatańskiego kłamstwa na temat wielkości i samowystarczalności człowieka. A więc cierpienie jest Bożym sposobem na przypomnienie kosmicznej katastrofy, na przypomnienie każdemu człowiekowi, że historia nie toczy się tak, jak powinna, że u podstaw naszego istnienia leży upadek, że człowiek zgrzeszył, że człowiek jest oddzielony od Boga, że to życie, które mamy tutaj, nie jest trwałe, nie jest wieczne, że potrzebujemy Zbawiciela. Cierpienie jest Janem Chrzcicielem, który chodzi do każdego domu, do każdego serca, do każdego umysłu i toruje drogę dla Zbawiciela, dla Pocieszyciela, dla tego, który obiecuje inną rzeczywistość i nowe stworzenie. I po drugie, cierpienie jest drogowskazem do Bożej świętości. I to brzmi dziwnie. Wydaje się, że nie ma żadnego połączenia między cierpieniem a Bożą świętością. Ale zastanówmy się nad jednym. Cierpienie jest zawsze rezultatem pewnego braku. Czy to nie jest interesujące? Cierpienie zawsze wiąże się z tym, że czegoś nam brakuje. Brakuje nam zdrowia, brakuje nam pieniędzy, brakuje nam odwzajemnionej miłości. Brakuje nam wpływu i powodzenia tam, gdzie byśmy chcieli mieć wpływ i powodzenie. Brakuje nam wystarczającej mocy, aby zmienić jakąś sytuację. Cierpienie zawsze związane jest z brakiem. I teraz musimy przyznać, że ta świadomość braku, ta świadomość naszej ograniczoności zawsze prowadzi nas myślami ku temu, co nieskończone, ku temu, co nieograniczone, ku temu, co doskonałe. Każdy nasz brak sprawia, że zaczynamy spoglądać w kierunku doskonałości. Dzisiaj był tutaj przytoczony werset, który mówi, że Bóg włożył wieczność w ich serca. I to jest nieprawdopodobne, ale każdy z nas posiada w sobie takie pojęcia jak doskonałość, jak nieskończoność, jak wieczność, jak trwałość, jak pełnia. I myślimy sobie, że gdybym tylko miał jeszcze te kilkaset złotych, mój problem zostałby rozwiązany. Jest brak, ale w tym samym czasie wiemy o tym, że musi istnieć ktoś, kto posiada wszystko. Wiecie, cierpienie powinno nas zawsze prowadzić w naszym chrześcijańskim życiu do refleksji nad Bożą pełnią i nad Bożą chwałą. Każdy nasz brak powinien kierować nasze myśli ku temu, kto jedynie jest pełny we wszystkim. Kiedy przeżywamy niemoc finansową, powinniśmy kierować swoje myśli ku temu, który posiada wszystko. Ku temu, który jedną myślą, to czego nie ma, powołuje do bytu. Który nigdy nie miał żadnej potrzeby, której nie mógłby zaspokoić. Kiedy myślimy nad tym, że bardzo potrzebujemy zdrowia i nie potrafimy go wykreować, nasze myśli mogą się kierować ku temu, który jest sam w sobie doskonały i samowystarczalny. Ku temu, który nie jest skażony nawet jedną bakterią. Ku temu, który jest niezniszczalny w samej swojej istocie. Ku temu, o którym Biblia mówi, że On jest jedynym, który ma nieśmiertelność. Którego nie można nie tylko zniszczyć, ale i zranić. Nie można Go zmęczyć. Nie można sprawić, żeby w jakikolwiek sposób Jego stan uległ pogorszeniu. Kiedy myślimy o tym, że brakuje nam mocy, aby zmienić sytuację, nasze myśli powinny kierować się ku chwale Tego, który ma moc, aby zmienić każdą sytuację. Nasza ograniczoność powinna pokazać nam nieograniczoność Tego, który może wszystko. Biblia mówi, że On to jest Panem wszystkich. Biblia mówi, że wszystko zaistniało dla Niego, przez Niego i w Nim, że każda galaktyka i planeta, która dzisiaj obraca się po przestrzeniach wszechświata, jest zarządzana i kontrolowana przez Niego. Nie ma żadnej przeszkody, nie ma żadnej obstrukcji, nie ma absolutnie niczego, o czym Bóg mógłby powiedzieć, to mnie przerasta, to jest większe niż ja, to mnie zatrzymuje. Nasza ograniczoność, nasza słabość i nasza bezsilność musi kierować i naturalnie zaczyna kierować nasze myśli ku temu, który jest od tego absolutnie wolny. Kiedy spojrzymy na psalmy, zobaczymy jedną rzecz. Ludzi słabych, niejednokrotnie totalnie złamanych na duchu. Ludzi bezsilnych, ludzi, którzy wołają, jestem uciśniony, łzy są mi chlebem we dnie i w nocy. Boże, moi prześladowcy, moi wrogowie otaczają mnie, są jak armia wokół mojego małego namiotu. Ale zaraz później, kiedy myślą nad swoją słabością, nad swoim beznadziejnym stanem, widzimy u nich coś innego. Ich myśli zaczynają podążać w kierunku wielkości Boga. Opisują swoją słabość, swoją skończoność, swoją ograniczoność, a później mówią, ale w Tobie, Boże, jest moja nadzieja. Ty jesteś moją skałą. Ty jesteś moją siłą. Ty masz moc, aby pokonać wszystkich moich wrogów. Ty nie jesteś ograniczony tym, czym jestem ograniczony ja. A więc, kiedy przeżywamy w swoim życiu cierpienie, kiedy człowiek przeżywa w życiu cierpienie, ten brak, który przeżywa, przyprowadza mu na myśl Bożą pełnię. I spójrzmy na kilka fragmentów Biblii. Izajasza 40, 28. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Wiecie, któż z nas nie przeżył w swoim życiu momentu zmęczenia, ustawania i po prostu chwili, której mówi, ja już nie dam rady dalej iść. Doświadczamy tej ograniczoności co kilka dni. I nagle naprzeciw naszej ograniczoności staje Jego nieograniczoność. Nagle czytamy w Biblii, że On jest tym, który się nie męczy i który nie ustaje. Nigdy nie ma chwilowego zaćmienia, nigdy nawet nie ma jednej sekundy w Jego istnieniu, której Bóg musiałby powiedzieć, jestem zmęczony, ustaję, nie mam już sił. Zobaczcie, Biblia konstruuje pewne kontrasty, pewne przeciwieństwa. Doświadczamy zmęczenia, doświadczamy miejsca, w którym ustajemy. Po to, aby w naszym umyśle została uwypuklona wspaniałość i wielkość Tego, który nigdy się nie męczy i nigdy nie ustaje. Nasza ręka bywa tak krótka, że nie potrafimy sięgnąć tutaj i tam. Nie potrafimy pomóc tej osobie, tamtej i rozwiązać tego problemu i tamtego. Nasze uszy często są przygłuche. Nie słyszymy podczas rozmów z innymi ludźmi, jak próbują nieudolnie wyrazić swoje obawy i problemy. Jesteśmy ograniczeni, doświadczamy tego. A chwilę później czytamy, oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc. A Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Znowu przeciwieństwo i kontrast. Każdy z nas doświadcza choroby zbyt krótkiej ręki. Każdy z nas. Każdy z nas doświadcza choroby przytępionego ucha, które nie słyszy tego, co powinno słyszeć. I kiedy to przeżywamy i kiedy bolejemy z tego powodu, nasze myśli powinny iść ku temu, który nigdy, przenigdy, nigdy nie miał zbyt krótkiej ręki. Który nigdy nie spojrzał na sytuację i powiedział: nie mogę, nie potrafię, to za daleko, to za wielkie. Często cierpimy z powodu niedotrzymanych słów. Tak wiele obietnic miłości do ostatniej deski grobu załamało się już na pierwszej gałązce na drodze. Często prosimy o wybaczenie i po chwili okazuje się, że są to tylko puste słowa. Ale zobaczcie, o czym czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni? I mówi, a nie spełnia? Kiedy nasze serce jest pogrążone w żalu z powodu tego, że ktoś nas oszukał, albo z powodu tego, że to my nie byliśmy w stanie dotrzymać obietnicy, nasza ograniczoność, nasza skończoność znowu zderza się z Jego doskonałością, z Jego pełnią, z Jego chwałą. On nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa. On nie jest kimś, kto powiada, a nie czyni. On nie jest kimś, kto składa obietnice i ich nie spełnia. On nie jest kimś, kto łamie piękne obietnice i kto wypowiada słowa, które nie znajdują później pokrycia w czynach. Nasza ograniczoność znów kieruje nasze myśli ku Jego doskonałości, ku Jego wspaniałości. Wiecie, ileż to tragedii wydarzyło się tylko dlatego, że ktoś się zdrzemnął. Że ktoś zdrzemnął się za kierownicą. Albo ktoś przespał pewien ważny moment w pracy, kiedy ktoś się włamał i ukradł coś niezwykle wartościowego. I przeżywamy naszą fizyczną słabość, która nie pozwala nam czuwać i być wytrwałymi. Ale w Psalmie 121 czytamy, że oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Nasza słabość, nasze ograniczenie znowu jest przeciwstawione Bożej wielkości i Bożemu nieograniczeniu. On nie zasypia, On nie drzemie. Nie ma takiego momentu, w którym straciłby świadomość i kontrolę nad tym, co się dzieje. A więc, kiedy cierpimy, powinniśmy dostrzegać nie tylko brak tego czegoś w naszym życiu, ale pełnię tego czegoś u Boga. Nasze cierpienie, ten brak, ta niezaspokojona potrzeba powinna kierować nasze myśli i tęsknoty ku pełni tego, co znajduje się w Bogu. Pomyślcie o tym, że kiedy brakuje nam miłości, akceptacji, kiedy brakuje nam uwagi od innych ludzi, możemy pomyśleć o tym, który jest nieskończenie usatysfakcjonowany miłością, którą ma sam w sobie. Doskonały syn kocha doskonałego ojca doskonałą miłością. I doskonały ojciec kocha doskonałego syna doskonałą miłością. Spełniona, potężna, nieskończona miłość, której wszystkie miłości tego świata są ledwie bardzo słabym i niewyraźnym odbiciem. I teraz pytanie brzmi tak, w jaki sposób to może przynieść nam ulgę? W jaki sposób myślenie o tym, co ma Bóg, może przynieść ulgę nam, skoro my tego nie mamy? Czy to uczyni cierpienie mniej realnym? Czy to uczyni ból mniej intensywnym? Czy to sprawi, że nagle przestaniemy odczuwać to, co odczuwamy? Nie, absolutnie nie. Ale wiecie, musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Błogosławieni, którzy się smucą. Tak nie brzmiało pełne przesłanie Chrystusa. Chrześcijaństwo nie jest wyłącznie błogosławieniem tych, którzy się smucą. Chrystus powiedział: błogosławieni ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Wiecie, to, że Bóg jest chwalebny, to, że Bóg jest pełen wszystkiego, nie ulega wątpliwości, ale Ewangelia jest wieścią o tym, że Bóg zaprasza wierzących do tego, aby przez całą wieczność uczestniczyli w Jego chwale. Aby stali się częścią Jego wspaniałości, częścią Jego wielkości. Aby stali się częścią tego wszechposiadania. Aby stali się częścią tego stanu, w którym nigdy nie płyną łzy, w których nie ma obaw przed przyszłością, w którym wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. Co więcej, Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy stali się częścią Jego satysfakcjonującej, spełnionej, potężnej miłości między Ojcem i Synem. Biblia mówi, że Ewangelia jest zaproszeniem do uczestniczenia w Jego naturze. Ewangelia jest zaproszeniem do przeżycia wieczności w Jego obecności. A więc w jaki sposób możemy przechodzić przez cierpienie jako chrześcijanie? Wiecie, jakąkolwiek drogą cierpienia dzisiaj podążasz, na końcu i tak znajduje się radość. Jakąkolwiek drogą cierpienia podążasz, ten brak, który odczuwasz, jest wyłącznie zapowiedzią pełni, która nadchodzi. To cierpienie, ten ból, który bywa częścią naszego codziennego doświadczenia, jest tylko obrazem i przypomnieniem Bożej pełni, której staniemy się wkrótce uczestnikami. Pewnego dnia każdy z nas usłyszy niezwykłe słowa, usłyszy: wejdź do radości Pana swego. Nie wyłącznie wejdź do Pana swego, nie wyłącznie wejdź do domu Pana swego, nie wyłącznie wejdź, aby posiedzieć przy swoim Panu, ale Bóg zaprasza nas do czegoś większego, do samej esencji swojej istoty. Wejdź do radości Pana swego, wejdź do tego stanu szczęśliwości, w którym nie ma już bólu i cierpienia, w którym wszystkie łzy są otarte, w którym oblubienica doświadcza nieskończonej i nigdy nie kończącej się pełni Bożej radości. Oto przyszłość, oto nadzieja, oto ostateczny efekt historii świata, kiedy zapadnie już kurtyna, kiedy wszyscy władcy tego świata zostaną sprzątnięci z planszy, tak jak się sprząta pionki z niepotrzebnej szachownicy. Kiedy wszystko się zakończy i dobiegnie końca, usłyszymy: wejdźcie do radości Pana swego. Ten dzień nadchodzi. A więc chrześcijaństwo zawsze musi być nakierowane ku perspektywie wieczności, ku perspektywie tego, co nadchodzi. I na koniec ostatnie zdanie podsumowania, albo ostatnie kilka zdań podsumowania. Friedrich Nietzsche, wielki przeciwnik chrześcijaństwa, powtarzał zawsze, że chrześcijaństwo jest dla słabych ludzi, że to jest religia wyłącznie dla bezsilnych, dla potrzebujących. I w taki sposób wyśmiewał ideę chrześcijaństwa, mówiąc o niej, że to jest religia niewolników. I wiecie, przez długi czas walczyłem z tym i mówiłem: nie masz racji. Ale wiecie, on miał rację. Chrześcijaństwo jest wyłącznie dla słabych ludzi, a tym samym jest dla wszystkich, bo nie ma silnych ludzi. Chrześcijaństwo jest wyłącznie dla ludzi potrzebujących i spragnionych Zbawiciela. Tym samym dla wszystkich, bo nie ma żadnego człowieka na świecie, który nie ma niezaspokojonej potrzeby w swoim życiu. Chrześcijaństwo jest dla bezsilnych i dla słabych, dlatego że nie ma innych ludzi nad łóżkiem chorującego człowieka, którego kochają i któremu nie mogą pomóc. Miał rację. Chrześcijaństwo jest dla słabych, dla bezsilnych i dla potrzebujących, dokładnie dlatego, że właśnie taki jest każdy człowiek. Właśnie tacy jesteśmy, kiedy odkładamy iPada, kiedy włączamy internet, kiedy idziemy do miejsca, które jest wypełnione niemożliwością. Właśnie tacy jesteśmy. I chciałbym, abyśmy na koniec mogli się modlić. Być może ktoś z was przeżywa dzisiaj cierpienie i ból. Z pewnością nie jestem w stanie utożsamić się z tym. Na pewno. Ale możecie dzisiaj pomyśleć o tym i pozwolić, aby to cierpienie ukierunkowało was we właściwą stronę. Abyście spojrzeli na nie w perspektywie i w kontekście nadziei, w perspektywie Bożych obietnic. Bo cierpienie ma sens. Ma sens. Jest elementem Bożego planu. Przypomina nam o upadku. Niszczy ludzką pychę. Kieruje każdego człowieka ku potrzebie zbawienia i Zbawiciela. Rodzi w nas myśli o potrzebie nowej rzeczywistości. I co więcej, dla nas wierzących jest przypomnieniem, jest objawieniem Bożej pełni, Bożej chwały i nadziei, która nas czeka po śmierci. Amen. Proszę was bardzo o powstanie.